Już wiecie, drodzy siostry i bracia, jak zainterweniować, gdy ktoś was zapyta o niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. I na pewno rozłożycie tym na łopatki ewentualnych przeciwników tego przywileju maryjnego. Na koniec tej konferencji również jednym zdaniem powiem to, na co poświęcę kilkadziesiąt minut. Więc pytanie, czy nie lepiej od razu powiedzieć to jedno zdanie i się rozstać? Może dojdźmy do tego zdania świętego Bazylego, który również na początku, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdy dojrzewała ta wiara w sercach pierwszych chrześcijan, przekazał tę najpiękniejszą tajemnicę, najważniejszy dogmat maryjny w jednym zdaniu. Ale to do tego zdania dojdziemy za chwilę. Sławny poeta włoskiego odrodzenia Dante Alighieri kiedyś, wskazując na ikonę Jezusa, powiedział: to twarz, która najbardziej przypomina Chrystusa. I oto mamy wstęp do kolejnego dogmatu maryjnego, właściwie do pierwszego z dogmatów maryjnych w wierze naszej katolickiej, o Bożym Macierzyństwie Maryi. Trudno się dziwić, że twarz Jezusa przypomina Maryję, w końcu z niej przyjął swe ludzkie ciało. Ta refleksja nad tajemnicą Chrystusa towarzyszyła Kościołowi od samego początku. To nie jest tak, że tylko my dziś w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa zastanawiamy się nad pewnymi prawdami wiary. Świadczą o tym najpierw listy apostolskie, Ewangelie kanoniczne, ale wyrazem tej refleksji były również apokryfy starochrześcijańskie, takie jak protoewangelia Jakuba czy Ewangelia Tomasza. Aż do V wieku teologowie starali się dokładnie określić tożsamość osoby Jezusa Chrystusa na podstawie pism Nowego Testamentu. Nie było to możliwe bez odniesienia Jego ludzkich narodzin z Maryi. Ewangelie stwierdzają zgodnie, a kredo apostolskie definiuje wiarę w Jezusa jako jedynego Syna Bożego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. Ale ta prawda była, szczególnie na początku, nieco inaczej interpretowana w kościołach wschodu i zachodu. Na to można by poświęcić osobne rekolekcje. Językiem teologii w pierwszych wiekach była greka. I dzięki bogatemu słownictwu i wyrazom złożonym nadawała się ona szczególnie do formułowania prawd wiary. W III wieku pojawia się w Egipcie zwięzłe określenie tajemnicy Maryi Theotokos, co ma dokładny odpowiednik w naszym słowiańskim terminie Bogu Rodzica, Matka Boga, ta, która zrodziła Bożego Syna. Gramatycznie ten wyraz jest złożony z dwóch członów. Pierwsza jest Theos, czyli Bóg, użyte w trzecim przypadku. Drugim przymiotnik tikto, wydawać na świat i urodzić. Wtedy mówienie o Bożych narodzinach wydawało się niemal bluźnierstwem, degradowaniem Boga do roli stworzenia. A przecież dokładnie tak Pan Bóg uczynił. Uniżył się, stał się jednym z nas, by nas przemienić w siebie. A jednak to właśnie określenie najlepiej oddawało paradoks wcielenia odwiecznego Słowa wyrażany w sławnej formule z prologu Ewangelii świętego Jana. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Chrystus przyjął nie tylko ciało, ale i ludzką duszę, rozum i wolę. Jest prawdziwym człowiekiem, dokładnie tak samo jak jest prawdziwym Bogiem. Teotokos określa więc Maryję jako rodzicielkę daną Bogu, Bogu Rodzice. I z tym terminem spotykamy się już w pismach Orygenesa, jak i w najstarszej modlitwie maryjnej zaczynającej się od słów: pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Także święty Cyryl, patriarcha Aleksandrii w Egipcie, dowodził, że ten tytuł Teotokos, Boża Rodzicielka, przysługuje Matce Jezusa ze względu na zespolenie w Chrystusie człowieczeństwa z bóstwem w jednej osobie słowa. I taką naukę zatwierdził Sobór Efeski w 431 roku. Podkreślając jedność osoby Chrystusa, ojcowie Soboru orzekli, iż Maryja była prawdziwie Matką Boga. Była Theotokos. Przyznając ten tytuł Maryi, Sobór wskazał na ścisły związek Chrystusa i Maryi, opierając Mariologię na podstawach chrystologicznych, co pozwoliło na dalszy właściwy rozwój kultu maryjnego i pobożności maryjnej. Ten pierwszy dogmat maryjny, najważniejszy, ogłoszony w Efezie, dał początek oficjalnemu kultowi Bożej Rodzicielki i mówiąc o macierzyństwie Maryi, Theotokos, Pismo Święte zawsze uwypukla dwa elementy, które są zgodne z tym, co ogólne ludzkie doświadczenie uważa za zasadnicze dla prawdziwego i pełnego macierzyństwa. Są to poczęcie i rodzenie. Oto, mówi anioł do Maryi, poczniesz i porodzisz syna. Te dwa elementy są również obecne w Ewangelii świętego Mateusza. Ten, który się począł z niej, pochodzi od Ducha Świętego, a ona zrodzi syna. Proroctwo Izajasza, w którym zostało to zapowiedziano, mówiło również: oto Panna pocznie i porodzi syna. Jak dobrze jest zgłębić się w te tajemnice słowa i zrozumieć, w jaki sposób dzięki Maryi, dzięki jej zgodzie, mogą się te słowa Pisma wypełnić. Co prawda w Nowym Testamencie nie znajdziemy wyraźnego przypisania Maryi tytułu Matki Bożej, ale znajdziemy tam stwierdzenia, z których przy uważnej refleksji ze strony Kościoła pod przewodnictwem Ducha Świętego można odczytać tę prawdę. O Maryi mówi się, że poczęła i porodziła Syna, który jest Synem Najwyższego, Świętym Synem Bożym. Z Ewangelii wynika więc, że Maryja jest Matką Syna, o którym wiadomo, że jest Synem Boga. Jest nazwana Matką Jezusa, Matką Pana, czy po prostu Matką albo Jego Matką. Wraz z Soborem w Efezie pozycja ta staje się na zawsze zdobyczą Kościoła. Jeśli ktoś, czytamy w zatwierdzonym przez Sobór tekście, nie wyznaje, że Emmanuel jest prawdziwie Bogiem i dlatego Święta Dziewica jest Matką Bożą, zrodziła bowiem według ciała Słowo Boże, które stało się ciałem, jeśli ktoś nie wyznaje w ten sposób, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Jak się do tego wiadujemy z kronik, był to moment wielkiej radości dla całego ludu Bożego. Mieszkańcy Efezu, którzy oczekiwali na ojców przed aulą soborową, modlili się ze światłami, świecami w rękach i śpiewem na ustach, a proklamacja uroczyście przekazana ludowi stała się bodźcem do rozwoju kultu maryjnego. Ten kult na wschodzie i na zachodzie nigdy nie osłabł, czego dowodem namacalnym jest Jasna Góra. Znalazł ten kult maryjny swój wyraz w świętach liturgicznych, w ikonach, w hymnach, budowie niezliczonych świątyń jej poświęconych, wśród nich także pierwszej świątyni chrześcijańskiej wybudowanej ku czci Boga Rodzicy, a mowa, jak wiemy, o Santa Maria Maggiore w Rzymie. Tam kazał przebudować świątynię Sykstus III i ona wraz ze swymi wspaniałymi mozaikami jest wielkim uczczeniem i przypomnieniem tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła. Dlaczego mówimy, że Chrystus jest człowiekiem? Pyta Tertulian. Jeśli nie dlatego, że narodził się z Maryi, która jest ludzkim stworzeniem. Nie tylko dowodzi, że jest człowiekiem co do istoty, ale także co do istnienia, ponieważ zechciał dzielić z człowiekiem nie tylko naturę, ale również ludzkie doświadczenie. Przeżył ludzkie życie w całym jego kontekście. Najtrudniejszy do zaakceptowania w całym procesie upodabniania się Chrystusa do człowieka był początkowo fakt Jego narodzenia się i poczęcia z niewiasty. Tertulian odpowiadał w ten sposób. Chrystus kochał człowieka, a wraz z Nim ukochał także Jego sposób przyjścia na świat. I to jest genialne w tym zamyśle Bożym. Bóg, który miał tyle sposobów, żeby stać się człowiekiem, wybrał ten najpiękniejszy. Zrodził się z Matki. Ten tytuł Matki Bożej potwierdza w drugiej kolejności, że Jezus jest Bogiem. Tylko patrząc na Jezusa nie tak jak na zwykłego człowieka, choćby największego z proroków, lecz także jak na Boga, można nazwać Maryję Matką Bożą. W innym przypadku trzeba by było mówić o niej jako Matka Jezusa, Matka Chrystusa. Ale gdybyśmy nie wierzyli w tę prawdę, że Jezus jest Bogiem, nie moglibyśmy powiedzieć o Maryi, że jest Matką Boga. Ten sam istotny argument wysuwał w swym nauczaniu święty Atanazy. Jeśli Chrystus nie był Bogiem w ciele, jak mógł zaraz po wyjściu z Maryi zostać nazwanym Emanuelem, czyli Bogiem z nami, bliskość Chrystusa wymaga przypisania Maryi tytułu Theotokos, a tytuł ten wymaga uznania boskości Chrystusa. Zatem określenie Matka Boża potwierdza z jednej strony fakt, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem w jednej i tej samej osobie. We wszystkich zastosowaniach tego tytułu dominuje jedna, niezmienna myśl. Maryja dzięki swemu Bożemu macierzyństwu przyczyniła się do tego, że Bóg stał się Bogiem z nami, Emanuelem. Zatem ten tytuł Świętej Bożej Rodzicielki prowadzi do ubogacenia samego objawienia o Bogu. W tej perspektywie ten tytuł ma nadzwyczaj duże znaczenie także dla nas dzisiaj. Co nam mówi o Bogu ten maryjny tytuł? Mówi przede wszystkim o pokorze Boga. Bóg, który sam wejrzał na pokorę służebnicy, w pokorze swej zstąpił poprzez Ducha Świętego pod serce najpiękniejszej z niewiast. Bóg zechciał mieć matkę. To jest szczyt pokory. I pomyśleć, że w trakcie rozwoju ludzkiej myśli doszliśmy do miejsca, w którym niektórzy przedstawiciele egzystencjalizmu ateistycznego uważają nawet za dziwny i niemal obraźliwy dla ludzkiej istoty fakt, że człowiek musi mieć matkę. Ponieważ oznacza to radykalną zależność od kogoś, niestawanie się z samego siebie, brak możliwości całkowicie samodzielnego planowania i samodzielnego istnienia. To dlatego człowiek zawsze Boga poszukuje w górze. Próbuje własnym wysiłkiem intelektualnym zbudować swego rodzaju piramidę, myśląc, że na jej szczycie odnajdzie Boga lub jego równoważnik. I nie zauważa, że to Bóg zszedł i odwrócił tę piramidę. On sam stanął u podstawy, aby wznieść ponad sobą wszystko i wszystkich. Bóg w milczeniu pojawia się pod sercem niewiasty. I wypada nam powtórzyć za wcześniej cytowanym Tertulianem. To jest do uwierzenia właśnie dlatego, że jest szaleństwem. Jest pewne właśnie dlatego, że niemożliwe. Jest boskie właśnie dlatego, że nieludzkie. Bóg objawił przede wszystkim godność kobiety jako takiej, gdy wybrał Maryję na matkę swojego jedynego syna. Kiedy? Gdy nadeszła pełnia czasu. Zesłał Bóg syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Dlatego, kochani, Kościół nie potrzebuje tworzyć nowych definicji dogmatycznych. Dogmat o Bożym Macierzyństwie jest pierwszym, ten z 1858 roku o niepokalanym poczęciu jest drugim, a ten z 1950 roku jest, mówiący o wniebowzięciu, jest trzecim dogmatem maryjnym i więcej nie potrzeba, a właściwie i te dwa, niepokalane poczęcie i wniebowzięcie, zawierają się i swą podstawę mają w tym najważniejszym i jedynym, w prawdzie, że Maryja jest Matką Boga. Tytuł Matki Bożej jest także dzisiaj miejscem spotkania i wspólną bazą dla wszystkich chrześcijan. Jest to jedyny prawdziwie ekumeniczny tytuł, nie tylko usankcjonowany prawnie, jako że zdefiniowany na soborze ekumenicznym, ale też faktycznym, dlatego że uznawany jest przez wszystkie kościoły chrześcijańskie. Mniej natomiast powszechną jest świadomość, że ten tytuł i tylko ten jest uznawany i szanowany także przez kościoły reformowane. I to jest ciekawe. Nazywając Maryję Matką Bożą, pisał Luter, zrozumiano całą jej godność. Nikt nie może o niej czy do niej powiedzieć niczego większego, nawet gdyby znał tyle języków, ile źdźbeł trawy, gwiazd na niebie i ziaren piasku na plaży. Nasze serce powinno przemyśleć, co znaczy być Matką Bożą, a tytuł Teotokos staje się najbardziej wyszukanym przykładem związku pomiędzy łaską i wiarą. Przestaje on wskazywać jedynie na przywilej udzielony Maryi, lecz okazuje się największą pochwałą jej wiary. Ten tytuł nabiera nowego znaczenia i nowej aktualności w chwili, gdy zgodnie z wymową Konstytucji Apostolskiej Soboru Watykańskiego II wielkość Maryi nie tyle jest ukazywana z punktu widzenia przywilejów, ile z punktu widzenia wiary. Maryja okazuje się być pierwszą spośród wierzących i właśnie dlatego jest figurą Kościoła. Każda dusza wierząca, napisze święty Ambroży, poczyna i rodzi słowo. Jeśli według ciała jest tylko jedna Matka Chrystusa, według wiary wszystkie dusze Chrystusa rodzą. Czas także na polski akcent w rozumieniu dogmatu o Bożym Macierzyństwie, albowiem najstarsza pieśń religijna Polaków nosi tytuł Bogu Rodzica. Powstała w XII wieku, kiedy Polska stanowiła neutralny pomost pomiędzy wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem. Trzeba powiedzieć, że dotychczas nie znaleziono dla tej pieśni wzoru literackiego ani w poezji łacińskiej, ani greckiej. Natomiast staroruskie teksty liturgiczne pozwalają przypuszczać, że wzoru takiego należy szukać jeszcze gdzieś indziej, we wspólnej tradycji Kościoła jeszcze sprzed 1054 roku. Najstarsze zabytki piśmiennictwa teologicznego zarówno Polski, jak i Rusi potwierdzają ten fakt. Łatwo odkryć elementy łączące Słowian Wschodu i Zachodu u źródeł ich chrześcijańskiej wiary, a taką klamrą szczególną była właśnie Bogu Rodzica. Jakie wnioski praktyczne płyną dla nas, siostry i bracia, z tych naszych rozważań? Maryja jest matką, jak inne matki, jeśli uwzględnić tylko fakt urodzenia Jezusa. Macierzyństwo Maryi jest jednak boskie, zatem zupełnie inne od ludzkiego, jeśli bierzemy pod uwagę tego, który z niej się narodził. Święty Jan Paweł II w ten sposób wyraził tę prawdę. Macierzyństwo jest relacją międzyosobową. Matka nie jest matką jedynie w sposób cielesny, matką istoty fizycznej, która pochodzi z jej łona, lecz jest matką osoby, którą rodzi. Tak więc Maryja, skoro wedle natury ludzkiej zrodziła Jezusa, który jest osobą boską, jest matką Boga, jest świętą Bożą rodzicielką. Odwieczny Bóg, niedostępny ludzkiemu umysłowi, dzięki przyzwoleniu Maryi stał się jednym z nas, rodząc się jako niemowlę w stajni betlejemskiej. I to właśnie ta tajemnica pozwala przekroczyć człowiekowi barierę dzielącą go od Boga, a pomostem łączącym niebo z ziemią jest Maryja, ziemska matka Bożego Syna. Zaproszony gość, który dołączył do świętej Bernadety i błogosławionego Karla Okutisa, to święty Maksymilian Maria Kolbe, nasz rodak. Jego mariologia, nad którą warto się pochylić, pisma, które zostawił, są jedną nieustającą pieśnią uwielbienia Boga za Najświętszą Maryję Pannę. On cały świat chciał zdobyć dla niepokalanej. I również tę szczególną misję i rolę Maryi w życiu Kościoła i każdego człowieka dostrzegał w tym niewysłowionym, niewypowiedzianym i do końca niezbadanym i niezrozumiałym przywileju, jakim jest fakt, że Maryja jest matką Bożego Syna. Ale z tej właśnie misji, z tej roli Maryi w historii zbawienia pochodzi również fakt, znajduje swe źródło i wyjaśnienie, że skoro jest matką Bożego Syna, jest również matką nas. Maryja zrodziła Jezusa tak, jak rodzi każda matka, w bólu i serdecznej męce. I nas podobnie zrodziła pod krzyżem. Wtedy, kiedy Jezus z wysokości krzyża powiedział do umiłowanego ucznia: Synu, oto matka Twoja. I kiedy powiedział do Maryi: Niewiasto, oto Syn Twój. Dlatego trzeba przejąć od świętego Maksymiliana, tego męczennika miłości. Trzeba przejąć jego myślenie, jego miłość do niepokalanej, która dla was, dla bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski powinna być zawsze takim wzorem w głoszeniu chwały Maryi, w zachęcaniu do tego, by przyzywać jej wstawiennictwa, a przede wszystkim w dawaniu świadectwa, bo nie wystarczy nosić płaszcz. Ten płaszcz kiedyś może stać się wyrzutem sumienia. Ten płaszcz jest zobowiązaniem, drodzy siostry i bracia, tak jak zobowiązaniem jest habit, który my, zakonnicy, nosimy. Nie szata czyni mnicha, jak mówi przysłowie, ale skoro mamy ten przywilej, my, aby nosić habit, wy, by nosić płaszcz bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, to trzeba mieć tę świadomość, że to nas do czegoś zobowiązuje. Oczywiście, że nie staniecie na rogach ulic, nie będziecie nawracać przechodniów, bo by was zamknęli i to szybko. Ale trzeba nam swoim życiem tak postępować, żeby ludzie sami pytali. O co więc chodzi, by poprzez tę przynależność do bractwa apostołować? Chodzi o to, by mówić o Maryi, by modlić się do Maryi, by promować kult maryjny. To wszystko macie zapisane w statutach. Trzeba do tego nieustannie wracać po to, aby ten płaszcz nie ciążył. On może stać się schronieniem i niewątpliwie takim jest, bo przypomina ten płaszcz Najświętszej Dziewicy, którym ona otacza każdą i każdego z nas, każdą i każdego, kto się ucieka pod jej obronę. Ale jest nade wszystko zobowiązaniem. To zdanie, które chcę powiedzieć na koniec, pochodzi od świętego Bazylego, święty Bazylii Wielki. I w nim, kochani, jest cała mariologia. I Boże Macierzyństwo, i niepokalane poczęcie, i wniebowzięcie, i wszystko to, co najpiękniejsze, najwspanialsze Maryi od nas się należy. Bo czasem nam zarzucają, mówiąc, za dużo Matki Bożej w Kościele, Pan Jezus. Mówią tak ci, którzy zapominają i nie wiedzą przez swoją ignorancję, że Maryja nam nigdy Pana Jezusa nie przysłoni. Ona jest tronem Boga, jest tłem dla Jezusa. Trzyma Go przed sobą na ręku, pokazując, kto jest najważniejszy. Więc święty Bazylii powiedział tak. Niektórzy to już słyszeli, ale warto to sobie nieustannie powtarzać. Maryja nie jest Bogiem w świątyni, lecz świątynią Boga. Cała teologia maryjna. Nikt niczego nie zarzuci. Nie czynimy z Maryi bogini. Ona jest Matką Boga. Ona jest świątynią Boga, jest pierwszym tabernakulum. Przecież to pod jej sercem Duch Święty utworzył ciche i pokorne serce Odkupiciela. Ale Maryja rozumie doskonale, że jej misja nie polega na tym, żeby Jezusa dla siebie wziąć. Ona nam Go daje. Każdemu z nas, każdemu, kto chce, kto otwiera swe serce i ręce, mówiąc, weź go, on do ciebie należy. I tego samego my od Maryi powinniśmy się uczyć. Z jednej strony prowadzić do Jezusa innych drogą maryjnej pobożności, a z drugiej strony dawać tym, którzy są zgłodniali Jezusa, którzy o Panu Bogu zapomnieli, którzy gdzieś na swoich drogach się pogubili, przypominając tę prawdę, o której wspomnieliśmy, że Bóg nigdy nie potępia człowieka. Bóg potępia grzech, potępia zło. Ale na każdego z otwartymi ramionami, jak ojciec na marnotrawnego syna, czeka i wygląda. Do Syna Twego nas prowadź. Wyśpiewaliśmy także podczas adoracji. Niech to zdanie z pieśni maryjnej nieustannie przypomina nam o tym, do czego zobowiązuje nas współuczestnictwo, współudział w bractwie Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. I niech to nie będzie wyrzutem, lecz niech stanie się przywilejem i ozdobą wtedy, kiedy Pan Bóg nas do siebie powoła. Amen.